Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Franciszek jest pod wrażeniem tego, co zobaczył i przeżył w czasie zakończonej wczoraj podróży apostolskiej do Gruzji i Azerbejdżanu. Między innymi o tym mówił w czasie konferencji prasowej w samolocie w drodze powrotnej do Rzymu.
W Wiecznym Mieście rozpoczęła pracę kongregacja jezuitów, ciało ustawodawcze najliczniejszego zakonu męskiego w świecie, z którego wywodzi się aktualny papież. Jej zadaniem jest między innymi wybór nowego przełożonego generalnego.
W wielu miastach Polski odbywały się dziś modlitwy o prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla decydujących o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Witamy 3 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Podsumowanie pielgrzymki do Gruzji i Azerbejdżanu, plany kolejnych podróży zagranicznych, kwestie małżeństwa oraz ideologii gender czy najbliższe nominacje kardynalskie to tylko niektóre z wielu tematów, o które pytali Franciszka dziennikarze w czasie przelotu z Baku do Rzymu. Zorganizowana na pokładzie samolotu konferencja prasowa trwała ponad 50 minut.
Pierwsze pytania dotyczyły oczywiście zakończonej pielgrzymki do krajów kaukaskich. Mówiąc o Gruzji, papież nie krył zauroczenia tym krajem i wiarą tamtejszych ludzi. Wskazał także na ważny aspekt ekumeniczny.
Nigdy nie wyobrażałem sobie tak wielkiej kultury, takiej wiary, tak wielkiego chrześcijaństwa. To naród wierzący i starożytna kultura chrześcijańska, lud tak wielu męczenników. Odkryłem coś, czego nie znałem, ogrom tej gruzińskiej wiary. Drugim zaskoczeniem był patriarcha, to Boży człowiek. Ten człowiek mnie wzruszył. Ile razy go spotykałem, wychodziłem z sercem przepełnionym wzruszeniem, z przekonaniem, że spotkałem właśnie Bożego człowieka. Co my, lud, powinniśmy zrobić? Modlić się jedni za drugich. To kwestia najważniejsza. Modlitwa. A po drugie, robić coś wspólnie. Istnieje bieda. Pracujmy razem dla biednych. Jest taka i taka sprawa. Czy możemy zająć się nią razem? Róbmy to wspólnie.
Odpowiadając na pytanie dotyczące Armenii i Azerbejdżanu, Franciszek mówił o konieczności szczerego dialogu w tym rejonie świata, by nie ulec pokusie wywołania wojny i by panował trwały pokój.
Ja dwukrotnie w dwóch wystąpieniach poruszyłem ten temat. W ostatnim mówiłem o roli religii, która może być tu pomocna. Myślę, że jedynym sposobem jest dialog. Dialog szczery, bez rzeczy ukrytych pod stołem, uczciwie, twarzą w twarz. Szczere negocjacje. A jeśli nie potrafi się tego osiągnąć, to trzeba mieć odwagę, aby udać się z problemem do Trybunału Międzynarodowego, pojechać z nim na przykład do Hagi, poddać się pod sąd międzynarodowy. Nie widzę innej drogi. Drugie rozwiązanie stanowi wojna, a wojna zawsze niszczy. Na wojnie traci się wszystko. I także dla chrześcijan zadaniem jest ich modlitwa. Modlić się o pokój, by te serca weszły na drogę dialogu, negocjacji.
Jedno z pytań dotyczyło mocnych słów Franciszka przeciwko rozwodom, których użył, gdy mówił o wojnie światowej przeciwko małżeństwu. Papież odpowiedział, nawiązując do treści adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
Wszystko jest zawarte, to wszystko, co powiedziałem wczoraj innymi słowami, bo mówiłem spontanicznie i trochę na gorąco, w Amoris Laetitia. Wszystko. Mówimy o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety, ponieważ tak stworzył ich Bóg, na obraz Boga jako mężczyznę i kobietę, na obraz Boga, a nie człowieka, mężczyznę z kobietą. Razem i stają się jednym ciałem, kiedy łączą się przez małżeństwo. Taka jest prawda. Rzeczywiście w tej kulturze konfliktów i źle rozwiązywanych problemów, a nawet filozofii, według których dzisiaj zrobię to, a jak mi się znudzi, to wezmę się za coś innego, później zrobię jeszcze coś innego i znów coś innego, mamy do czynienia z wojną światową, jak pani mówi, przeciwko małżeństwu. Musimy być uważni, by nie pozwolić sobie wejść w tę ideę, bo małżeństwo najpierw jest obrazem Boga. Mężczyzna i kobieta stanowią jedno ciało. Niszcząc to, plami się lub zniekształca obraz Boga.
Quando si distrugge questo, si sporca o si disfigura, non si sfigura l'immagine di Dio.
Mówiąc z kolei o ideologii gender, Franciszek przyznał, że osoby z zaburzeniami tożsamości płciowej potrzebują pomocy duszpasterskiej. Jednakże promowanie ideologii gender w szkołach jest niegodziwością, podkreślił Franciszek. Papież wspomniał także m.in. o planowanych w przyszłym roku podróżach apostolskich do Fatimy, Indii i Bangladeszu oraz Afryki. Pytany z kolei o nominację nowych kardynałów, powiedział, że dokładna data konsystorza nie została jeszcze ustalona, a decyzje personalne w tej sprawie podejmie osobiście.
Druga część pielgrzymki Franciszka do krajów kaukaskich, Gruzji i Azerbejdżanu była ważnym wydarzeniem ekumenicznym i duszpasterskim. O pierwsze jej podsumowanie poprosiliśmy towarzyszącego przez cały czas jej trwania Ojcu Świętemu dyrektora programowego Radia Watykańskiego, księdza Andrzeja Majewskiego.
W przypadku papieskich pielgrzymek trudno jest ocenić, czy konkretna z nich spełniła oczekiwania, czy nie, czy była sukcesem. Przede wszystkim potrzeba czasu, by móc to ocenić. Ważniejsze jest jednak, że papież zazwyczaj nie udaje się w podróż, by coś, mówiąc kolokwialnie, załatwić, rozwiązać taki czy inny problem. W czasie 3 lat swojego pontyfikatu wielokrotnie papież Franciszek powtórzył, że najważniejszą rzeczą nie jest zrobienie jedynie tego czy tamtego, ale ważniejsze jest uruchomienie pewnych procesów, które będą mogły być kontynuowane. W przypadku dwuetapowej podróży do krajów Kaukazu chodziło więc o umocnienie procesu dialogu i ściślejszej współpracy z tamtejszymi starożytnymi kościołami. Papież podkreślał, że ekumenizm rozwija się przy pomocy małych kroków. Jeśli więc spojrzymy, że na przykład jeszcze kilkanaście lat temu chrześcijanie należący do gruzińskiego kościoła prawosławnego mieli zakaz uczestniczenia w liturgii katolickiej, i że teraz takie uczestnictwo nie było już zakazane, to możemy w tym dostrzec właśnie taki konkretny krok w kierunku otwarcia. Z drugiej strony proste słowo papieża skierowane do katolików w Baku – odwagi, idźcie naprzód – być może bardziej zapadło w serca niż niejedno przemówienie. Także papież Franciszek wrócił z Kaukazu pełen nowych energii, bo Kościół i świat lepiej widać z peryferii niż z centrum.
W Rzymie rozpoczęły się obrady 36. Kongregacji Generalnej Jezuitów, zgromadzenia ustawodawczego największego zakonu męskiego w Kościele, z którego wywodzi się też papież. Bierze w niej udział ponad 200 delegatów. Samo spotkanie otwarła msza, której przewodniczył i kazanie wygłosił generał dominikanów, ojciec Bruno Cadore. Nawiązał on do prośby apostołów skierowanej do Jezusa w Ewangelii świętego Łukasza: dodaj nam wiary. Wskazał, że wiara składa się z dwóch elementów: odwagi do sięgania po nieprawdopodobne oraz pokory pamiętającej o tym, iż wszystko zależy od Boga.
O szczególnych zadaniach obecnej kongregacji generalnej mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim jeden z delegatów, prowincjał Polski Południowej, ksiądz Jakub Kołacz.
Głównym zadaniem jest przyjęcie rezygnacji z urzędu obecnego przełożonego generalnego ojca Adolfo Nicolasa, co zresztą dokonało się już tego poranka. Drugim głównym zadaniem, to jest zadanie, które teraz stoi przed nami, jest wybór nowego przełożonego generalnego, który obejmie swój urząd po ojcu Nicolasie. Do tego dochodzą jeszcze zadania związane z bieżącymi sprawami Towarzystwa Jezusowego na świecie, które będą omówione na końcu już, kiedy będziemy mieli nowego przełożonego generalnego. Nowy przełożony generalny będzie miał za zadanie kontynuowanie tego wszystkiego, co po swoich poprzednikach odziedziczył ojciec Adolfo Nicolas, który poprosił o zwolnienie z urzędu ze względu na stan zdrowia. To taka rzecz nieco nietypowa w Towarzystwie Jezusowym, zmiana generała, natomiast nie jest to jedyny przypadek. To zdarzało się już wcześniej. To świadczy o pewnej sile Towarzystwa Jezusowego, chociaż przełożony generalny pełni swoją funkcję dożywotnio jednak ze względu na stan zdrowia, wtedy kiedy nie czuje się na tyle mocny, aby kontynuować swoje zadania, może poprosić o zmianę i to właśnie nastąpiło teraz na tej kongregacji generalnej.
Można rozpocząć proces beatyfikacyjny ojca Jacques'a Hamela, zamordowanego w lipcu bieżącego roku we Francji przez dwóch islamskich fundamentalistów. Papież Franciszek udzielił bowiem dyspensy od 5-letniego okresu oczekiwania wymaganego do rozpoczęcia takiego procesu. Poinformował o tym arcybiskup Dominique Lebrun na zakończenie mszy w kościele świętego Szczepana, w którym został zamordowany francuski kapłan. Został on po okresie przerwy ponownie przywrócony wiernym do użytku.
To wyjątkowa rzecz, powiedział dziennikarzom ordynariusz Rouen. To gest pocieszenia i umocnienia dla parafian, którzy z pytaniem o beatyfikację ojca Amela zwrócili się do Ojca Świętego w czasie audiencji 14 września w Rzymie.
Wspólnota Jana XXIII i organizacja Kolumba zorganizowały w Albanii spotkania poświęcone problematyce tzw. krwawej zemsty i samosądu. Patronat nad nimi objął tamtejszy rzecznik praw obywatelskich.
W Albanii do dziś funkcjonuje prawo zwyczajowe, tak zwany kanon. Zobowiązywało w przypadku zabójstwa, ale też zranienia czy znieważenia członka rodziny do odnalezienia jego sprawcy i dokonania na nim zemsty. Obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa, toteż zemsta mogła dosięgnąć niekoniecznie sprawcę, ale również członka jego rodziny czy wspólnoty. Kościół katolicki i różne organizacje społeczne podejmują wysiłki, aby zapobiegać zemście, samosądom i przybliżyć ludzi do przebaczenia. Podczas ostatnich kilku dni w różnych miastach Albanii odbyły się konferencje, plenery, pokazy filmów poświęcone tej tematyce. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania, jak też świadectwa prawdziwych bohaterów, którzy przebaczyli, czyli zrezygnowali z krwawej zemsty, przyczynią się do zmniejszenia liczby przypadków samosądów i zemsty. Katolicy kapłani, członkowie wspólnoty Jana XXIII, często są pośrednikami między zwaśnionymi rodzinami. Opiekują się ponad setką rodzin uwięzionych w domach z powodu strachu przed śmiercią. Pomimo wielu wysiłków, zasada oko za oko, krew za krew nadal jest fundamentem sprawiedliwości społecznej w Albanii. Dla Radia Watykańskiego z Albanii mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W wielu miastach odbywały się dziś modlitwy o prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Była to odpowiedź na akcję zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego. W katedrze warszawsko-praskiej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer, który podkreślił, że szacunek dla życia jest podstawą naszego życia osobowego i społecznego oraz porządku międzynarodowego.
Jeżeli choć raz zakwestionujemy, zrelatywizujemy wartość życia ludzkiego i prawo każdego człowieka do istnienia, wówczas wszystko staje się możliwe, łącznie z piekłem na ziemi. Historia jest pełna takich epizodów i o nich pamiętamy, zwłaszcza w naszym kraju.
Podobne modlitwy trwały m.in. w Archikatedrze Łódzkiej i na Jasnej Górze. Rozpoczęła się czwarta edycja akcji Adomis – Adoptuj misyjnych seminarzystów. To inicjatywa papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła w Polsce. Polega ona na wsparciu konkretnego alumna swoimi ofiarami duchowymi i materialnymi. Dzięki temu możliwe jest m.in. utrzymanie budynków, ale także samych seminarzystów, wyjaśnił ksiądz Maciej Będziński, sekretarz krajowy papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła w Polsce.
Też oczywiście fundujemy stypendia indywidualne dla kleryków, którzy najczęściej ich droga jest taka. Kościół od samego początku się nimi opiekuje, od szkoły podstawowej najczęściej przy parafii lub przy jakimś zgromadzeniu zakonnym, dalej seminarium niższe, czyli powiedzmy nasze liceum i dalej studia wyższe, czyli wyższe seminarium duchowne. Tego dotyczy nasza pomoc i utrzymanie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.